Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem archipresbiterem tej wspaniałej Bazyliki Mariackiej, szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, panie wojewodo, pani kurator, panie konsulu Węgier, panowie generałowie i oficerowie różnych służb mundurowych, pracujących na rzecz naszej ojczyzny, szanowne poczty sztandarowe, drodzy siostry i bracia. Wszystkie trzy dzisiejsze czytania mszalne mówią o wolności. A mówiąc o wolności, mówią o człowieku, który został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. A w tym Bożym obrazie i Bożym podobieństwie zawarta jest także Jego wolność, powołanie do wolności. Nie zrozumiemy człowieka, jego godności, jego wielkości bez tego tak głęboko w nim zakorzenionego pragnienia, aby być wolnym. Ale zarówno powołanie do wolności, jak i pragnienie jej w pewnych sytuacjach mogą być przytłumione. Niekiedy niemal całkowicie wyrwane z ludzkich serc. I człowiek powołany do wolności staje się istotą zniewoloną, wyrzekającą się tego, do czego w rzeczywistości został powołany. I o tym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia. Izraelici zmierzający do ziemi obiecanej, ziemi wolności, w chwili, kiedy po raz pierwszy napotkali się z trudnościami, zaczęli wracać wspomnieniami, nostalgicznie, do tego, co przeżywali w Egipcie, w domu niewoli. I stąd ich wyrzuty, jakie stawiali Mojżeszowi i Aaronowi. Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, mówili. Gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Garnki pełne mięsa i chleb, który mieli w obfitości, dla nich wtedy był ważniejszy niż zmierzanie do wolności. Ale Pan Bóg ulitował się nad ich słabością, nad tym, że zabrakło im tego, o czym pisał Stanisław Wyspiański w dramacie Wesele, żeby im się chciało chcieć, żeby im się chciało być wolnymi. Nie obraził się, że ciągle w nich dominował duch zniewolenia i dlatego im pomógł, zsyłając z nieba mannę i przepiórki, dając im zatem pokarm cielesny, który stanowi gwarancję tego, że jeśli dalej będą wiernie zmierzać do ich celu, jakim jest wolność, to ten cel osiągną. Drugie czytanie, które jest czytaniem centralnym, Ewangelia, pokazuje, że Bóg chce obdarzyć człowieka wolnością w perspektywie ostatecznej. Że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie, by dojść do ziemi obiecanej, mającej swoje jasno określone geograficzne granice. że chodzi o wieczność. Osiągnięcie pełnej wolności, jaką daje wieczna szczęśliwość. I dlatego zsyła swego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, który przedstawia się Żydom jako ten, który jest pokarmem na życie wieczne. Jest czymś więcej zatem, zdecydowanie więcej niż manna, którą spożywali Żydzi na pustyni i pomarli. Siebie daje w Eucharystii, która jest najbardziej przejmującym wyrazem Jego miłości. Siebie daje jako pokarm, ale także siebie daje jako prawdę. Niewiele później, po tym zdarzeniu, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus powie do Żydów: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, i prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę. Poznacie w pełni mnie jako tego, który jest najpełniejszym wyjaśnieniem tajemnicy Boga i jednocześnie tajemnicy człowieka. Jeżeli będziecie w tej nauce mojej trwać, będziecie zbawieni. Osiągniecie wolność pełną i ostateczną. Po latach, nawiązując do tych słów Pana Jezusa z jednej strony, a także do doświadczenia synów Izraela zdążających do ziemi obiecanej, święty Paweł będzie pisał w liście Efezjan, i to jest dzisiejsze trzecie nasze czytanie na temat wolności, będzie pisał o tym, żeby poznawszy Chrystusa, chrześcijanie nigdy nie wracali do tego, czym żyli poprzednio, żeby nie wracały do nich pogańskie zwyczaje i sposoby myślenia. Przeciwnie, muszą, jak pisze apostoł narodów, odnawiać się duchem w całym ich myśleniu. Mają przyoblec nowego człowieka, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości, prawdziwej świętości i, dodajmy, w pełnej wolności. I jakżeż dwa ważne kryteria tej wolności pojawiły się w tym liście świętego Pawła do Efezjan. Bo ona mierzy się, wolność, wedle Boga, a nie wedle ludzkich, niekiedy prawdziwie pogańskich sposobów myślenia. Wedle Boga, który jest wolnością. Wedle Boga, ponieważ dana nam jest ta wolność w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Z tych inspiracji chrześcijańskich rodziła się także refleksja filozofów poświęcona temu, czym jest wolność. Pozwólcie, moi drodzy, że zacytuję tutaj słowa jednego z najwybitniejszych myślicieli współczesnych, ucznia i doktoranta kardynała Karola Wojtyły, jego bliskiego współpracownika w Watykanie, pana profesora Stanisława Grygla, który pisze: żeby być kimś, w kim objawiają się godność i wolność, trzeba mieć za co umierać. Mając za co umierać, człowiek wie, po co żyje. Dopiero wtedy wie, że jego życie ma sens. Wie bowiem, kim ma być jutro. nie utożsamia wolności z wolnym wyborem. Jego wolność przychodzi doń spoza czasu, z prawdy, dla której gotów jest umrzeć, a więc dla której musi żyć, jeżeli chce być sobą. Prawda daje mu wolność. I stąd kluczowe pytanie, jakie chrześcijanin musi sobie stawiać nieustannie w całej powadze swej egzystencji. Za co jestem gotowy umrzeć? Za jakie wartości? Bo w tym pytaniu kryje się także odpowiedź, dla jakich wartości chcę żyć? Dla jakich wartości jestem gotów się poświęcić? Jakie wartości ostatecznie określają sens mojego życia? I nauka Kościoła od samego początku po dzień dzisiejszy mówi, że chrześcijanin poza swoją wiernością Panu Bogu, poświadczaną męczeństwem, musi być gotowy żyć, poświęcać się, a nawet jeśli trzeba umrzeć dla drugiej osoby, dla rodziny, dla narodu i ojczyzny. Rozważamy, moi drodzy, te prawdy dzisiejszych czytań w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O tej porze, kiedyśmy stali w godzinie W, wyprostowani, pełni refleksji, zadumy, wzruszeń, słysząc głos syren, o tej samej porze, kiedy tutaj się modlimy, 77 lat temu Warszawa była pełna szczęścia. W wielu, bardzo wielu miejscach umęczonej stolicy naszej ojczyzny. Po raz pierwszy od września 1939 roku pojawiły się biało-czerwone flagi. Znak wolności, tak oczekiwanej, tak upragnionej. I mimo, że już w pierwszych godzinach powstania były bardzo bolesne ofiary życia ponoszone przez powstańców, ludność cywilną, sanitariuszy, sanitariuszki, księży także. Ta radość trwała. Oni wiedzieli, razem z nimi, pod biało-czerwoną flagą, jest wolna Polska. Nikt z nich nie wiedział, że powstanie, które miało trwać 4 do 5 dni, będzie trwało dni 63, ponad 2 miesiące. I że wszyscy oni będą musieli nie tylko przeżyć hekatombę mordowanych, bezbronnych ludzi, zwłaszcza cywilów, systematyczne niszczenie miasta, ale jeszcze bardziej poczucie zdrady. To najbardziej boli. Brak pomocy i wsparcia z Zachodu od aliantów. A potem stanie z bronią u nogi po drugiej stronie Wisły przez armię sowiecką, patrzącą obojętnie na łuny pożarów konającej stolicy. Patrząc na tę historię 63 dni najbardziej przejmującego heroizmu polskiego ostatnich 10 lat. Nie sposób, moi drodzy, nie cofnąć się do wydarzeń, które doprowadziły do powstania warszawskiego. Bo jeżeli nie patrzy się na to w kontekście całej sytuacji ówczesnej, to będą wracały, niestety wracają, także dzisiaj, wątki propagandy sowieckiej, stalinowskiej, oskarżających dowództwo AK o świadome zniszczenie stolicy i zgodę na wymordowanie jej mieszkańców. Niestety echa tej propagandy wracają także dzisiaj po 77 latach. A trzeba zrozumieć, bo to jest źródło tych nieszczęść ówczesnych, że nie byłoby ich, gdyby nie zdradziecki sojusz dwóch systemów totalitarnych, ateistycznego, komunistycznego, sowieckiego z jednej strony i neopogańskiego, równie antychrześcijańskiego, nazistowskiego, hitlerowsko-niemieckiego z drugiej strony. To wtedy zakwestionowano prawo polskiego narodu do wolności. I później to konsekwentnie egzekwowano przez napaść Zachodu 1 września 1939 roku, a następnie 17 września ze wschodu, ze strony Armii Sowieckiej. Wraz z tą agresją militarną szła wspaniale, w cudzysłowie, ale niestety konsekwentnie zaplanowana wizja człowieka bez Boga. Wizja człowieka nie według Boga, jak pisał święty Paweł. Głosząc z jednej strony ateizm i materializm, a z drugiej strony myślenie neopogańskie. Jedno i drugie myślenie w swej istocie antychrześcijańskie. Ponieważ obydwaj zaborcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że uda się im zniewolić Polaków, sprowadzić do rangi niewolników wtedy, kiedy wydrze się z ich serc fundament wolności, czyli Pana Boga. I dlatego to wielkie zmaganie o wolność, które zaczęło się już w tych dniach, kiedy podpisywano na początku października 1939 roku akt kapitulacji Warszawy. Ruch oporu, jakiego nie było w całej Europie. Ruch sprzeciwu wobec kłamstwa, przemocy, zniewalania, terroru i strachu. Polacy właśnie wtedy, w czasach okupacji, wbrew słowom Stanisława Wyspiańskiego, żeby im się chciało chcieć, pokazywali, chciało się chcieć, chcieli być wolni. Uważali, że bez wolności nie będą nigdy sobą. I dlatego ta niezwykła świadomość pokolenia Kolumbów, córek i synów zwycięzców z wojny bolszewickiej 1920 roku. Pokolenia Kolumbów, którzy byli gotowi umierać za Polskę, ponieważ dla nich ona była najwyższą wartością po Bogu. I stąd nadawali hasło Bóg, honor, ojczyzna na nowo, autentyczne, żywe treści. Bo za sformułowaniem Bóg krył się fundament wolności. Bo za sformułowaniem honor kryła się świadomość tego, kim jestem, mojej osobistej godności, powołania do tego, by być wolnym. I za sformułowaniem ojczyzna to, co się składa na poczucie, kim jestem, jako człowiek wyrastający z tej ziemi, z tej historii, niekiedy bardzo trudnej, wręcz tragicznej, ale co ciągle jeszcze, dzięki nowym pokoleniom, którzy śpiewali jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, ciągle jeszcze dającej nadzieję, że przyjdzie czas triumfu wolności. I wtedy podczas powstania ta nowa treść, tak piękna, wzruszająca, w pierwszych dniach powstania i ta tragiczna, kiedy ono ochyliło się ku upadkowi, znajdowała wyraz w dążeniach indywidualnych, poszczególnych żołnierzy, nawet chłopców i dziewcząt małoletnich. Ten wymiar indywidualny dała piosenka, wiersz napisany przez Józefa Szczepańskiego Ziutka. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. A w wymiarze wspólnoty narodu to pragnienie dania najwyższego świadectwa hasłu Bóg, honor, ojczyzna znalazło wyraz w wierszu Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, pseudonim Goliard, Warszawskie dzieci. Nie złamie wolnych żadna klęska, nie zdroży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Za każdy kamień twój, stolico, damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w ból, gdy padnie rozkaz twój, podniesiem wrogom gniew. Poległym chwała. Poległym chwała, wolność żywym. Niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy Bóg odpłaci za przelaną krew. Siedemdziesiąt siedem lat później staramy się zrozumieć testament tamtych ludzi, tamtych dni, naszych rodaków, którzy ginęli za wolną Polskę. I stąd pytanie dramatyczne, które musimy sobie dzisiaj także stawiać. Pytanie Wyspiańskiego. Czy nam się chce chcieć? Czy chcemy być prawdziwie wolni? A jako komentarz poemat kardynała Karola Wojtyły z 1974 roku, myśląc ojczyzna, wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Patrzymy z zatroskaniem na to, co się dzieje wokół naszej ojczyzny. Na imperialne zapędy jednego sąsiada i neopogańską wizję drugiego przychodzącą z zachodu. Nowe europejskie narzucane Polsce i Polakom próby budowania człowieka nie według Boga, próby zniewalania nas. I stąd konieczność zmagania, konieczność ogromnego wysiłku moralnego, aby wiedzieć, dlaczego warto umrzeć, po to, żeby wiedzieć, dlaczego żyć, dlaczego się poświęcać, gdzie widzieć sens swojego życia, gdzie widzieć wartość największych poświęceń, nawet cierpień. Nie jesteśmy sami. Pamiętamy, co powiedział Chrystus do apostołów, kiedy się z nimi żegnał przed wniebowstąpieniem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I inne jego słowa powiedziane do apostołów tuż przed męką. Ze strony świata doznacie wiele ucisków, ale się nie lękajcie. Jam zwyciężył świat. To właśnie z tych słów rodziły się słowa pieśni Warszawskie Dzieci, pieśni wiary, że sam sprawiedliwy Bóg odpłaci także nam za codzienną wierność. I kiedy to rozważamy, ten testament, to przesłanie sprzed 77 lat, to gdzieś w tle słyszymy słowa pieśni, którą ułożyła słynna Krystyna Krachelska, jedna z pierwszych ofiar powstania, pisząc hymn dla Baszty. Hej chłopcy, bagnet na broń. Długa droga daleka przed nami. Mocne serca, a w ręku karabin. Granaty w dłoniach i bagnet na broni. Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi. I piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami. Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni. Nowa Polska, zwycięska, jest w nas i przed nami. W równym rytmie marsza. Raz, dwa, trzy. I za tą pieśnią Echo drugiej. Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch. Pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj, wiaro, i wytężaj słuch. Pręż swój młody duch, jak stal.